Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek przybył do stolicy Kenii Nairobi, która jest pierwszym etapem jego 6-dniowej wizyty w Afryce. Papież odwiedzi także Ugandę i Republikę Środkowoafrykańską. Następca świętego Piotra spotkał się z władzami Kenii. Sytuacja polityczna w tym kraju jest obecnie w miarę stabilna. W przemówieniu Ojciec Święty podkreślił, że Kenia jest państwem młodym i żywotnym, ma głęboko zróżnicowane społeczeństwo i odgrywa znaczącą rolę w tym regionie. Papież apelował do władz o dalsze prace na rzecz pojednania i pokoju.
W dziele budowania solidnego ładu demokratycznego, umocnienia spójności i integracji, tolerancji i szacunku dla innych, celem głównym musi być dążenie do dobra wspólnego.
Experience shows that violence, conflict and terrorism.
Doświadczenie pokazuje, że przemoc, konflikty, terroryzm karmią się strachem, nieufnością i rozpaczą, które rodzą się z ubóstwa i frustracji.
W czwartek papież będzie sprawował mszę świętą na terenie kampusu Uniwersytetu w Nairobi. Z Kenii Ojciec Święty pojedzie do sąsiedniej Ugandy. W Kampali będzie sprawował Eucharystię, odwiedzi też klinikę i ośrodek dla inwalidów. Ostatnim etapem papieskiej podróży będzie Republika Środkowoafrykańska. Transmisje poszczególnych punktów wizyty apostolskiej przeprowadzają Radio Maryja i Telewizja Trwam. Komisja do spraw służb specjalnych pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie odwołania szefa CBA Pawła Wojtunika. Dotychczasowy szef biura podał się do dymisji. Powiedział, że motywowały go jedynie względy państwowe. Przyznał, że nie bez znaczenia była decyzja nowego szefa ABW dotycząca postępowania kontrolnego związanego z ewentualnym, jak powiedział, ujawnieniem przez niego informacji niejawnych podczas spotkania z byłą wicepremier Elżbietą Bieńkowską.
Decyzja tego typu, zgodnie z polskimi przepisami, powoduje automatyczne odsunięcie od wszelkiego typu informacji o charakterze niejawnym. Dalsze tkwienie moje na stanowisku bez dostępu do informacji niejawnych, które stanowi 99% materiałów, jakie są w CBA, było po prostu farsą, fikcją i stąd jako oficer podjąłem taką, a nie inną decyzję.
Dotychczasowy szef CBA zaznaczył też, że nie ujawnił tajemnicy państwowej w ujawnionej w aferze taśmowej rozmowie z Elżbietą Bieńkowską. Według mediów Pawła Wojtunika ma zastąpić Ernest Bejda, który w latach 2006-2009 był wiceszefem CBA, a wcześniej uczestniczył w pracach nad ustawą o Centralnym Biurze. Sejm opowiedział się za podniesieniem do 70% podatku od odpraw dla prezesów spółek Skarbu Państwa. Za projektem przygotowanym przez PiS opowiedziało się 282 posłów, 7 było przeciw, 142 wstrzymało się od głosu. Wcześniej poprawki PiSu do projektu noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęła Sejmowa Komisja Finansów. Projekt zakładał 65-procentowy próg. Poseł PiSu Gabriela Masłowska, która uzasadniała w Sejmie projekt, wskazała, że należy skończyć z horrendalnymi odprawami.
Niewielka część pracowników otrzymujących znacząco ponadprzeciętne wynagrodzenia, nierzadko w wyniku powiązań lub układów, została rażąco uprzywilejowana poprzez przyznanie prawa do odpraw lub do wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji przez okres dłuższy niż przysługujący większości pracowników. Przyznanie tych praw do odpraw lub wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji, jak doświadczenie wskazuje, nie jest zasadne ekonomicznie dla pracodawców, stanowi bowiem nadmierne obciążenie tych podmiotów dokonujących wypłat, a także nie ma racjonalnego uzasadnienia gospodarczego i społecznego.
Podatek miałby być naliczany po przekroczeniu określonych limitów. W przypadku odpraw przyjęto próg 3-miesięcznego wynagrodzenia. Wobec odszkodowań z tytułu umów o zakazie konkurencji zaproponowano wysokość odpowiadającą 6 pensji. Nowelizacją w czwartek zajmie się Senat. jest postępowanie sprawdzające w sprawie rezydencji w Klarysewie. Zawiadomienie do prokuratury złożyła Kancelaria Prezydenta. Dotyczy ono nieprawidłowości gospodarowania majątkiem przez Kancelarię Bronisława Komorowskiego. Prezydencki minister Andrzej Dera powiedział, że kancelaria poprzedniego prezydenta przed końcem kadencji podjęła akcję likwidacji środków trwałych. Podkreślił, że tylko w tym roku zlikwidowano ponad 1200 składników majątkowych na kwotę ponad 1 300 000 złotych, podczas gdy w 7 poprzednich latach zlikwidowanych zostało 150 składników majątkowych za kwotę przekraczającą 60 000 złotych.
To fakt, że likwidowano rzeczy, które były zakupione na przestrzeni jednego bądź dwóch lat, typu ekspres do kawy, tu jest w bardzo wysokiej cenie, bo ponad 4000 zł, który nie miał jeszcze roku używania. Na przykład telewizor LED-owy dwuletni również zlikwidowano. Żelazka, sokowirówki, blendery, tego typu rzeczy zostały zlikwidowane, kiedy okres używalności wynosił mniej niż 2 czy 3 lata, a jeszcze kancelaria tłumaczy, że tamtego nikt nie używał, więc zachodzi proste pytanie, co z tym majątkiem się stało, więc zrobione to wbrew obowiązującym przepisom, czyli przekroczono uprawnienia i cała ta sprawa tak naprawdę nadaje się do prokuratury i niech to prokuratura stwierdzi, jakie były intencje, jak to było robione.
Prezydencki minister Andrzej Dera nie zgadza się też z argumentacją szefa Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jacek Michałowski przekonuje, że budynek w Klarysewie w 2010 i 2011 roku nie nadawał się do użytku oraz przyjmowania przedstawicieli innych państw i usuwany był z niego zniszczony, nie nadający się do użytku sprzęt. Były już minister zdrowia Marian Zembala przed opuszczeniem stanowiska powołał się na konsultanta krajowego do spraw kardiochirurgii. Pod tą decyzją wiceminister Anna Łukasik podpisała się 13 listopada, czyli kilka dni przed dymisją Zembali. Poinformował o tym jeden z dzienników. Zembala w odpowiedzi przesłanej gazecie w sprawie całej sytuacji nie ma sobie nic do zarzucenia. Zembala był konsultantem krajowym do spraw kardiochirurgii od 2011 roku. Złożył rezygnację w czerwcu bieżącego roku, gdy został ministrem. Przez 5 miesięcy na stanowisku konsultanta w dziedzinie kardiochirurgii był wakat. Konsultanci krajowi doradzają ministrowi zdrowia i to właśnie szef resortu ich powołuje. To kuriozalna sytuacja, która nie buduje powagi Zembali ani jako polityka, ani lekarza, mówi poseł Tomasz Latos, wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia.
Bo jeszcze nie słyszałem sytuacji takiej, żeby ktoś sam sobie na odchodnym przygotował nominację, obojętnie czego by ona nie dotyczyła. Dziwię się, no bo przecież nikt nie kwestionuje dużej fachowości, czy wielkiej wręcz fachowości pana profesora i z pewnością mógłby zaczekać na tego typu nominację, które otrzymałby już od swojego następcy. No a teraz tym bardziej, że ten następca przecież może zmieniać tę nominację, więc może i tak mieć inne zdanie w tej sprawie. I wydaje mi się, że taka sytuacja byłaby dużo zdrowsza i dużo bardziej normalna.
Co więcej, profesor Marian Zembala w ostatnich dniach urzędowania powołał też siebie do jednego z zespołów współpracującego z resortem zdrowia. Będzie on opracowywał założenia Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2017-20. Internauci wyrażają swoją wdzięczność i poparcie dla wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego za walkę z pornografią w teatrze. Petycję na stronie fundacji Citizen Go w krótkim czasie podpisało już blisko 400 osób. Minister spotkał się z nagonką mainstreamowych mediów oraz lewicowych polityków po tym, jak stanowczo sprzeciwił się pornografii we Wrocławskim Teatrze Polskim oraz finansowaniu takich wydarzeń z publicznych pieniędzy. Pornografia zawsze będzie zaprzeczeniem sztuki, a udział dzieci w takich widowiskach krzywdą wobec nich. Na to nie ma zgody, czytamy w petycji. Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, menadżer Citizen Go w Polsce, zachęca do wspierania działań ministra.
Wystosowałam petycję, list, w którym dziękuję panu ministrowi, a także współpracownikom pana ministra za jego stanowcze działanie przeciw pornografii. Przypominam także to, co pan minister już zrobił na rzecz przeciwdziałania pornografii w teatrze, a także przeciwdziałania udziałowi dziecka w takim wydarzeniu. Mianowicie pan minister wystosował bardzo konkretny list skierowany do władz władz regionu do marszałka województwa dolnośląskiego, w którym przypomina o tym, że ministerstwo oczywiście nie zamierza ingerować w wolność wypowiedzi artystycznej, ale działalność placówki finansowanej ze środków publicznych, w tym rządowych, nie może przekraczać, jak to określił pan minister, norm powszechnie w naszym społeczeństwie obowiązujących.
Petycję można podpisać na stronie www.citizengo.org. Przypomnijmy, przeciwko pseudosztuce we Wrocławskim Teatrze Polskim protestowało wiele środowisk i organizacji, m.in. autorzy inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci. Gazprom wstrzymał dostawy gazu na Ukrainę. Przerwa ma potrwać do czasu przekazania przez ukraińską spółkę paliwową Naftohaz kolejnej przedpłaty. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk poinformował, że to jego rząd podjął decyzję o zleceniu wstrzymania zakupów rosyjskiego gazu. Jak tłumaczył, ceny paliwa oferowane przez dostawców z Zachodu są dla Kijowa bardziej korzystne niż propozycje rosyjskie. Rosja poinformowała, że sytuacja na Ukrainie może spowodować problemy z transportem błękitnego paliwa do Europy Zachodniej. Rzecznik Gazsystemu Małgorzata Polkowska zapewnia, że dostawy gazu do Polski przebiegają bez zakłóceń.
W tej chwili, jeśli chodzi o dostawy gazu z kierunku wschodniego, ale też ze wszystkich innych punktów importowych do Polski na granicach, jest wszystko stabilnie i bezpiecznie. Dostawy są realizowane zgodnie z zamówieniami złożonymi przez klientów. Monitorujemy tę sytuację w tej chwili szczególnie ze względu na informacje, które dotarły do nas z Ukrainy. Jeśli się coś zmieni, to będziemy oczywiście informować państwa.
Komisja Europejska podkreśliła, że nie jest szczególnie zaniepokojona tą sytuacją, a przepływ gazu do Unii Europejskiej odbywa się normalnie. Gazprom pokrywa około 1/3 zapotrzebowania Europy na gaz. Około połowy dostaw tego surowca przechodzi przez Ukrainę. Parlament Europejski przyjął budżet Unii Europejskiej na 2016 rok. Unia przeznaczy więcej środków w przyszłym roku na łagodzenie kryzysu migracyjnego. Za przyjęciem budżetu głosowało 516 europosłów. Przeciwnych było 179, 8 wstrzymało się od głosu. O szczegółach ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Zgodnie z treścią wspólnych konkluzji, ogólny poziom środków na zobowiązania w budżecie na rok 2016 ustalono na poziomie ponad 155 miliardów euro. Z kolei ogólny poziom środków na płatności w budżecie na przyszły rok wyniesie prawie 144 miliardy euro. Jak szacuje Komisja Europejska, środki na płatności w roku 2016, odpowiadające uruchomieniu instrumentu elastyczności w latach 2014-15 i 16, wyniosą prawie 833 miliony euro, czytamy w przyjętym dokumencie.
Budżet nie jest taki, jak chciała Komisja i Rada, ale nie spełnia również tych warunków, które życzył sobie Parlament. Wydaje się, że będzie brakowało środków na ważne programy unijne, w tym szczególnie ten zatrudnieniowy, na program łączący Europę, Horyzont 2020.
Powiedział europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Parlament Europejski, Rada i Komisja mają kontynuować podsumowywanie stanu realizacji płatności i zaktualizowanych prognoz w trakcie specjalnych posiedzeń międzyinstytucjonalnych, które mają się odbyć w przyszłym roku co najmniej 3 razy. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.